Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś piątek, 14 dzień marca. Za szybki studio uśmiechają się do Państwa realizujący audycję Grażyna Chmurska i Jonathan. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd dzisiejszej prasy francuskiej sporządzony przez Agnieszkę Kumor i Marka Brzezińskiego. O niedzielnej drugiej turze wyborów samorządowych we Francji mówić będzie Anna Bernhardt. Potem nadamy kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, moją Eurekę, felieton postscriptum Stefana Rygiera oraz audycję Mija Tydzień, nadawaną na naszej antenie w ramach wymiany z Polskim Radiem dla Zagranicy. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Nadal trwają zamieszki w Tybecie przeciwko chińskiemu okupantowi. Zakończyło się wiosenne posiedzenie na szczycie Unii Europejskiej. W Iraku pochowano zamordowanego arcybiskupa chaldejskiego Paulosa Faradża Raho. Irańczycy wybierali dziś swych reprezentantów do parlamentu. A oto pełne wydanie naszego dziennika, który dzisiaj przygotowałem wraz z Anną Bernhardt. W stolicy Tybetu, Lhasie, trwają zamieszki. Nabierają one na sile. Historyczne centrum miasta jest całkowicie zablokowane, a Tybetańczycy walczą z chińską milicją, domagając się dla Tybetu niepodległości. Według informacji podawanych przez szpitale, w mieście jest wielu zabitych, wielu rannych. Radio Free Asia podaje, że ma pewne informacje o co najmniej dwóch zabitych. Według naocznych świadków w historycznym centrum miasta co rusz słychać strzały. Według międzynarodowej kampanii na rzecz Tybetu z siedzibą w Londynie trzy klasztory zostały zamknięte i poddane nadzorowi policyjnemu. Władze miejscowe zdementowały tę informację, jak również wiadomość o zamknięciu trzech klasztorów. Pekin utrzymuje, że sytuacja w Lhasie, cytuję, uległa uspokojeniu dzięki wydatnym wysiłkom miejscowych władz i demokratycznej administracji świątyń. Koniec cytatu. Od początku tygodnia mnisi buddyjscy w Tybecie i sąsiednich regionach zamieszkanych przez mniejszości tybetańskie manifestują dla uczczenia 49. rocznicy niepodległościowego powstania w Lhasie, w wyniku którego duchowy przywódca Tybetańczyków Dalai Lama udał się na wygnanie, gdy nie udało się Tybetowi uzyskać niezależności. W piątek co najmniej 200 osób manifestowało w Ksiachie, tybetańskim mieście prowincji Gansu w północno-zachodnich Chinach. Manifestanci, z których niektórzy nieśli tybetańskie flagi, zostali zatrzymani przez kordon policji i sił bezpieczeństwa, które następnie rozpędziły protestujących, a mnichów zmusiły do powrotu do ich klasztoru. Przebywający od lat na wygnaniu w Indiach Dalai Lama wyraził poważne zaniepokojenie z powodu zamieszek w Lhasie. Zaapelował on do władz chińskich o poniechanie siłowych rozwiązań w Tybecie. Jego zdaniem, cytuję, protesty te świadczą o głębokim żalu i urazie narodu tybetańskiego wobec reżimu chińskiego. Z całego świata płyną do Pekinu wyrazy oburzenia wobec siłowego rozwiązywania problemu tybetańskiego przez władze Chin Ludowych. Ostro protestują Stany Zjednoczone.
Zaniepokojenie sytuacją w Tybecie wyrazili również europejscy politycy na szczycie w Brukseli, podpisując się pod apelem do Pekinu o powstrzymanie represji i przestrzeganie praw człowieka. Przewodnicząca Unii Słowenia zaproponowała tekst, który został przyjęty. Apelujemy w nim o powściągliwość i o uwolnienie zatrzymanych demonstrantów na rzecz Tybetu, powiedział na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner. Bardzo jasno zażądaliśmy zagwarantowania poszanowania praw człowieka. Potępienie jest mocne i zostało wyrażone przez całą Radę Unii i 27 państw członkowskich, zaznaczył szef francuskiej dyplomacji.
Wszystkie depesze przypominają, że za 5 miesięcy w Pekinie rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie. Tu Paryż RFI, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W Brukseli zakończył się wiosenny szczyt europejski, który poświęcony był przede wszystkim energii i walce z globalnym ociepleniem się klimatu.
W końcowych wnioskach z tego szczytu zamieszczono program na najbliższy okres. Unijny plan przewiduje, że do 2020 roku ma być zmniejszona o 20% emisja CO2, a jednocześnie ma być zwiększony udział energii odnawialnych o 20%. Obecnie na szczycie przywódcy europejscy uzgodnili, że do końca tego roku powstaną wytyczne globalnej polityki w tej dziedzinie z uwzględnieniem możliwości poszczególnych państw. Sporo też w Brukseli rozmawiano o ekonomii i zatrudnieniu. Wyrażono zaniepokojenie spektakularnym wzrostem notowań europejskiej waluty, co odbija się negatywnie na eksporcie. Mocne euro to prawdziwy problem, podkreślił na konferencji prasowej premier Słowenii, która przewodniczy teraz Unii. Jako zwycięstwo niemiecko-francuskiej pary, a przede wszystkim prezydenta Sarkoziego, przedstawiane jest zawarcie porozumienia w sprawie Unii dla Śródziemnomorza. Wprawdzie pierwotny projekt został mocno okrojony po naciskach państw północnych, ale i tak prezydent Francji był zadowolony. To już trzecia inicjatywa francuska po traktacie uproszczonym i grupie mędrców, która zyskała uznanie w Europie. To bardzo dobra wiadomość, powiedział na konferencji prasowej prezydent Sarkozy, który będzie miał okazję niedługo zaproponować już konkretny program tej Unii, gdyż Francja obejmuje przewodnictwo w drugiej połowie tego roku. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso doprecyzował po szczycie, ucinając polemiki, że Unia dla Śródziemnomorza nie jest w żadnym wypadku alternatywą do przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej. Nicolas Sarkozy w czasie kampanii wyborczej sprzeciwiał się przyjęciu Ankary do Europejskiego Klubu. Jego projekt utworzenia Unii Śródziemnomorskiej był interpretowany jako poszukiwanie alternatywy. Dodajmy tylko, że 13 lipca w Paryżu ma się odbyć szczyt inicjujący Unię dla Śródziemnomorza.
Tu Paryż, Szerefi. Podczas uroczystości pogrzebowych zamordowanego przez nieznanych sprawców arcybiskupa Mosulu Paulosa Faradży-Racho, chaldejski patriarcha Bagdadu kardynał Emmanuel Deli zaapelował do setek zgromadzonych o wytrwanie w wierze chrześcijańskiej. Zwłoki 65-letniego arcybiskupa Racho zostały znalezione w czwartek na przedmieściach Mosulu, według wskazówek przekazanych przez porywaczy. Miasto to leży 370 km na północ od Bagdadu i jest uważane za gniazdo Al-Kaidy. Duchowny został porwany 29 lutego, gdy wychodził z kościoła w Mosulu. Jego kierowca i dwóch członków ochrony zostało zabitych. Nie udało się jak na razie ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci. Zwłoki arcybiskupa nie nosiły śladów po kulach, poinformował biskup Erbilu Raban Al-Kas. Nie wiemy, czy był torturowany, powiedział on AFP, czy też zmarł w wyniku naturalnej śmierci. Najważniejszy jest fakt, że jego śmierć jest następstwem uprowadzenia. Zdaniem władz wojskowych w Mosulu arcybiskup mógł już nie żyć od 72 godzin w chwili, gdy został odnaleziony. 44 miliony uprawnionych do głosowania Irańczyków poszło w piątek rano do wyborów, które mają zdecydować o przyszłości, o przyszłym składzie 290-osobowego parlamentu. Jak należy oczekiwać, wygrają je konserwatyści, którzy już stanowili większość w dotychczasowym jednoizbowym islamskim zgromadzeniu konsultatywnym Majlis Eshura Islami. Nie poprawi to sytuacji zwolenników reform. 7,5 tysiąca kandydatów, którzy zamierzali startować, niemal 3 tysiące zostało usuniętych z list przez zachowawczą islamską radę strażników. Wybory są poniekąd sprawdzianem popularności radykalnego prezydenta Mahmuda Ahmadinejada i jego szans na reelekcję w roku 2009, nawet jeśli wiele w tej kwestii zależy od poparcia Ajatollaha Ali Chameneiego, najwyższej instancji w Republice Islamskiej. Głosujący w stolicy były prezydent i przeciwnik Ahmadinejada Hashemi Rafsanjani podkreślił w wypowiedzi dla Reutersa, że parlament wyznacza ministrów i ma również władzę rozpoczęcia procedury odwołania prezydenta, aczkolwiek nigdy z tej władzy dotychczas nie skorzystał. Mimo apeli władz centralnych o liczny udział w wyborach, frekwencja nie przekroczy zapewne 50%. Ciche, acz stanowcze niezadowolenie społeczeństwa budzi polityka ekonomiczna rządu. Inflacja sięgnęła 19%. Wynik wyborów nie wpłynie również zapewne na zmianę polityki zagranicznej Iranu. To nie parlament, lecz prezydent podejmuje decyzję w takich kwestiach jak przemysł jądrowy. Ambicje nuklearne Iranu spowodowały kryzys dyplomatyczny między nim a wspólnotą międzynarodową. Z kolei Stany Zjednoczone wysuwają zarzuty pod adresem Teheranu o wspieranie międzynarodowego terroryzmu. Iran te oskarżenia stanowczo odrzuca, wykluczając możliwość zarzucenia programu atomowego, w tym procesów wzbogacania uranu przeznaczonego zdaniem Teheranu jedynie do celów cywilnych. I na zakończenie dziennika jeszcze dwie informacje. Kurs euro wobec dolara ciągle rośnie i osiągnął już 1,56 dolara za euro. Rośnie też cena złota za uncję płacona powyżej 1000 dolarów. Rośnie cena baryłki ropy naftowej. Mowa jest już o 111 dolarach za baryłkę czarnego złota. Był to dziennik Radio France International. Tu Paryż, przed mikrofon zapraszam teraz Agnieszkę Kumor i Marka Brzezińskiego z przeglądem dzisiejszej prasy francuskiej.
Chrześcijanie w Iraku ugodzeni w samo serce. To katolicki dziennik La Croix dzieli smutek i żałobę irackich wiernych. Al-Kaida zamordowała arcybiskupa Mosulu, oskarża Le Figaro. Gazeta Libération skupiła swą uwagę na innym zapalnym punkcie naszej planety w cieniu zbliżających się igrzysk olimpijskich. Tybet trwa w oporze, czytamy na pierwszej stronie gazety, która zamieszcza zdjęcie z manifestacji emigrantów tybetańskich na terenie Indii. Społeczność chrześcijańska w Iraku przyjęła na siebie nowy krzyż. W czwartek spadła wiadomość o znalezieniu zwłok arcybiskupa Paulosa Faradża Raho, uprowadzonego 2 tygodnie wcześniej. Jego porywacze żądali miliona dolarów okupu. On kategorycznie przeciwstawiał się jakiejkolwiek próbie wyłudzenia pieniędzy. Nie chciał, żeby Kościół płacił choćby dolara za jego uwolnienie. Nie chciał, by ulegano naciskom terrorystów. Mówi wysłannikowi specjalnemu La Croix w Iraku jego rozmówca Raban Al-Kas, biskup Erbilu. To potężny cios przed nadchodzącymi świętami Zmartwychwstania, dodaje. Wiadomość ta dotknęła nie tylko kościół chaldejski. Wczoraj w Rzymie Benedykt XVI wysłał telegram do Emanuela III, kardynała Deli, chaldejskiego patriarchy Babilonu i chaldejskiego arcybiskupa Bagdadu, pisząc, że jest głęboko zasmucony tym aktem nieludzkiej przemocy, który obraża godność ludzką i szkodzi sprawie braterskiego współżycia narodu irackiego. Ojciec Święty zapewnił, że będzie się szczególnie modlił za zamordowanego hierarchę podczas wielkopiątkowej drogi krzyżowej. Autor artykułu podkreśla serdeczne stosunki, jakie łączyły chaldejskich i katolickich wiernych w Iraku. Równo miesiąc temu arcybiskup Raho przyjmował delegację Pax Christi, Międzynarodowego Katolickiego Ruchu dla Pokoju, z wizytą w Iraku. Nieustraszony biskup pokonał wówczas barykady ustawione przez islamistów na drogach wokół Mosulu, by osobiście powitać w Karem Les delegację z biskupem Trois, Markiem Stegnerem, kierującym ruchem we Francji. Dla chaldejskich chrześcijan była to pierwsza zagraniczna wizyta od czasu amerykańskiej inwazji w roku 2003. Wasza obecność jest najlepszym znakiem solidarności i przyjaźni, powiedział wtedy arcybiskup Raho. Wiwatujący tłum chroniły uzbrojone milicje chrześcijańskie. W kościele duchowny wspomniał z humorem i dystansem, że kilka dni wcześniej do jego domu przyszli nieznani osobnicy, żądający 500 tysięcy dolarów okupu. Arcybiskup grzecznie odmówił. Zgromadzeni wierni wybuchnęli śmiechem, widocznie uspokojeni determinacją swego pasterza. Paulos Faradż Raho znany był ze swej jowialności, serdeczności i odwagi. W debacie, która dzieli dziś irackich chrześcijan, zostać czy też opuścić Irak, arcybiskup Raho zdecydował się nie wyjeżdżać. Nie tylko dlatego, by nie ulec naciskom terrorystów, lecz również by utrzymać obecność kościoła w Iraku i nie opuszczać mieszkających tam współwiernych. Połowa chrześcijan opuściła dotychczas Mosul. Od roku 2003 20 księży zostało uprowadzonych. Ten niewinny człowiek był ofiarą przeżartego do kości systemu, w którym życie ludzkie nie ma żadnej wartości, powiedział francuski biskup Stegner. Muzułmanie mieszkający w Mosulu są zszokowani i pod ogromnym wrażeniem, pisze La Croix. Islamscy przywódcy duchowni traktowali chrześcijańskiego arcybiskupa jako członka ich własnej społeczności. Opłakują go wraz z nami i proszą, byśmy ich nie opuszczali, byśmy nie opuszczali tej ziemi, na której razem mieszkamy, powiedział La Croix, biskup Erbilu. Zmieniamy temat. Le Figaro na swych wewnętrznych stronach zdaje relację z nowego sukcesu francuskiego prezydenta, któremu udało się przekonać unijnych partnerów do projektu Unii Śródziemnomorskiej. Mają o tym świadczyć serdeczne uściski i zapewnienia Pöteringa, Prodiego, Rodrigueza, Zapatero i Brauna. Bardziej sceptyczni są sąsiedzi Unii z południa, Liban, Syria i Turcja, które jeszcze nie wypowiedziały się oficjalnie na temat projektu francuskiego prezydenta. Nic dziwnego, każdy z tych krajów ma własne powody do obaw. Turcja nie chce na przykład, by Unia Śródziemnomorska stała się alternatywą dla jej zbliżenia z Unią Europejską. Obawy niektórych krajów południa wyrastają z debaty, jaka toczy się między wymaganiami naszych czasów a tradycyjną wizją islamu, twierdzi dyplomata z Maroka. Te dwa przeciwstawne prądy determinują w dużej mierze poczynania rządów. Długa jest droga od oficjalnego porozumienia do szczerego zaangażowania, dodaje rozmówca Alena Barlueta na łamach Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dziennik Le Monde zajmuje się nową strategią Moskwy wobec NATO. Im bliżej szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Bukareszcie, tym Rosja z coraz większą siłą podkreśla swój sprzeciw wobec planów rozszerzenia składu NATO. Putinowi, którego zaproszono do stolicy Rumunii, marzy się moratorium w sprawie wstrzymania procesu poszerzania NATO. Już teraz po przyjęciu Rumunii i Bułgarii bardzo skurczyły się wpływy Rosji nad Morzem Czarnym. Teraz w kolejce stoją następni kandydaci – Ukraina i Gruzja, a to sprawiłoby, że Rosja, która niegdyś królowała w tym rejonie, teraz zostałaby sprowadzona do roli niewielkiego klina wbitego w natowską obręcz okalającą Morze Czarne. Ale w łonie NATO nie panuje jednomyślność co do przyjęcia Gruzji i Ukrainy. Niemcy, Hiszpania, Grecja i Norwegia, a także Francja, każdy mając swoje powody, są temu przeciwne. Za poszerzeniem NATO opowiadają się państwa bałtyckie, Stany Zjednoczone i Polska. Rosja ma nadzieję, że stosując tak przez nią ulubioną metodę starożytnych Rzymian, divide et impera, uda jej się podziały wykorzystać. Kreml, chcąc wyhamować falę NATO, chce także zmienić taktykę stosowaną w sytuacjach konfliktów związanych z tendencjami separatystycznymi, jak w Mołdawii, w Abchazji czy w południowej Osetii. Rosja wśród separatystów ma bardzo silną pozycję z prozaicznego powodu. Po prostu je popiera, podsycając lokalne konflikty. Teraz Moskwa chce zmienić front i wystąpić w roli mediatora proponującego pojednawcze środki. Chce wystąpić nie w roli podpalacza, lecz strażaka. Oczywiście spokój wewnętrzny Mołdawii, bo ona ma iść na pierwszy ogień, tamtejsze władze musiałyby sobie u Rosjan kupić, a cena jest prosta. Obietnica, że Mołdawia nie będzie się starała o przyjęcie do NATO. Taką propozycję Putin złożył prezydentowi Mołdawii Woroninowi i została ona przyjęta życzliwie. Woronin oświadczył, że przecież nikt nie utożsamia integracji europejskiej, o co Mołdawia się stara, z przyjęciem do NATO. A separatyści na otarcie łez dostaliby daleko idącą autonomię. Mołdawia stałaby się na zawsze państwem neutralnym, którego status uznałyby Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina, Unia Europejska i OBWE. Wystąpiłaby także z nieformalnego sojuszu, utworzonego wspólnie z Ukrainą, Gruzją i z Azerbejdżanem, dla stworzenia przeciwwagi wobec pozycji Rosji w tym regionie. Ta współpraca regionalna państw strefy postsowieckiej wywołuje niezwykłą irytację Kremla, który chciałby storpedować wysiłki państw członkowskich i doprowadzić sojusz do rozpadu. Ciekawe, czy na tą nową politykę Moskwy, mającą utrzymać ten region w strefie wpływów rosyjskich, da się Zachód nabrać. Ale tego już nie znajdziemy na łamach Le Monde. To już komentarz czytającego francuski dziennik.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
Ostatnie momenty kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych we Francji w najbliższą niedzielę w kilku miastach toczyć się będą zacięte boje między kandydatami prawicy i lewicy. Sytuacja jest niepewna w Marsylii, Strasburgu, Tuluzie. Wahają się też losy na merostwie Périgueux, stolicy departamentu Dordogne. W czwartek wieczorem wydawało się, że to tutaj przeniesiono stolicę Francji. Miastem tym rządził dotychczas Xavier Darcos, obecny minister edukacji narodowej. Ale w pierwszej turze wyborów, popierany przez lewicę Michel Macron, zebrał o 56 głosów więcej. Do Périgueux pospieszyło więc dwóch premierów, obecny François Fillon i były Alain Juppé, by poprzeć kandydata prawicy. A na pomoc jego rywalowi przybył sam szef partii socjalistycznej François Hollande. W wielkich miastach boje się toczą pomiędzy ugrupowaniami politycznymi. W mniejszych miejscowościach stawką w wyborach samorządowych są przede wszystkim problemy lokalne. Rozmawiam o tym z Moniką Roth, która mieszka na południe od Périgueux, w samym środku Dordogne, w malutkiej mieścinie Boisse. Startowała pani w pierwszej turze wyborów z listy kandydatów niezależnych, partyjnych?
To jest lista niezależna, dlatego że miejscowość jest malutka, bo to jest tylko 165 mieszkańców. z których tylko 159 głosowało, także no, trudno powiedzieć, żeby tu jakieś polityczne kwestie wchodziły w rachubę.
A czym się zajmuje samorząd w takiej mieścinie jak u pani?
Zajmuje się przede wszystkim, na przykład konkretnie w mojej mieścinie, zajmuje się doprowadzeniem do porządku tak zwanej salle de fête, nie wiem jak to przetłumaczyć.
Taki, wspólnego domu.
Wspólnej sali, prawda? Która jest bardzo ważnym obiektem w takich malutkich miejscowościach, bo to jest, że tak powiem, i centrum kulturalne, i również jest to sala, którą się wynajmuje, więc to jest zawsze jakiś dochód dla komuny. No i co poza tym? No poza tym jest to, prawda, utrzymanie dróg, jest zabudowanie, czyli pozwolenie o budowy domów, no i takie problemy, które można, prawda, spotkać, bardziej międzyludzkie niż jakieś ogólnokrajowe, że tak powiem.
Jest pani kobietą, w dodatku Polką. Czy wpisanie panią na listę kandydatów jest wyróżnieniem?
Nie wydaje mi się, że to, że ja jestem Polką, to w jakikolwiek sposób wpłynęło na to. Tym bardziej, że wiele osób właściwie nie wie nawet o tym, że ja jestem z pochodzenia Polką. Także to nie miało absolutnie żadnego wpływu.
A przecież w waszym regionie, teraz popatrzmy trochę dalej, w Dordonii jest bardzo wielu Anglików od czasów wojny stuletniej, którą przegrali, teraz przyjeżdżają z powrotem bardziej pokojowo. I te wybory samorządowe charakteryzowały się tym, że bardzo było wielu, stosunkowo, Anglików startujących na różnych listach.
Tak, absolutnie, tak. Dlatego, że oni chcieliby, prawda, uczestniczyć w życiu codziennym tego regionu. To jest bardzo taki pozytywny ruch z ich strony, no ale oni są zainstalowani, że tak powiem, już na stałe i tutaj układają swoje życie i lubią właśnie jednak partycypować w tym życiu komun różnych. No ale oni mają taki statut bardzo specyficzny tutaj, jako że ich jest bardzo dużo, więc już ludzie się tutaj do nich troszeczkę przyzwyczaili i traktują ich jako troszeczkę jako swoich.
Którym się pozwala brać udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji?
No to trzeba będzie zobaczyć już po wyborach.
Druga tura w niedzielę. Pani lista?
No moja lista jest jedna osoba z naszej listy jeszcze musi się reprezentować po raz drugi.
A reszta odpadła?
Reszta odpadła, tak.
Czy będzie pani startowała w kolejnych wyborach?
No, za 7 lat zobaczymy. W każdym razie dużo jest do powiedzenia ewentualnie właśnie w takich małych komunach, żeby troszeczkę coś naprawić od czasu do czasu, bo to nie zawsze funkcjonuje tak, jakby, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni, prawda?
Dziękuję pani bardzo.
Proszę, ja również dziękuję.
Pan Edward Kozik jest działaczem polonijnym, pisze książki, zajmuje się kulturą, mieszka w Rubie i tam też kandydował w pierwszej turze wyborów miejskich z listy UMP. W rozmowie z Markiem Brzezińskim opowiada o zainteresowaniu polityką wśród Polonii regionu Nord-Pas-de-Calais i o przyczynach takich, a nie innych postaw wobec życia politycznego. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że jego nazwisko znalazło się na liście kandydatów.
Proszę pana, nie ma wiele nic do powiedzenia. Ja już dawno wyłączyłem się z polityki, poświęciłem się literaturze i innym ramom kulturalnym. Wielu moich kolegów, którzy na tej liście jest, prosili mnie, żebym wsparł chociaż moją obecnością na ostatnim miejscu. Zawsze, kiedy ja organizuję jakąkolwiek imprezę kulturalną, zawsze bywają, więc siłą rzeczy należało się im odwdzięczyć.
Wspomniał pan o kolegach. Czy są to koledzy z Polonii?
Nie. To są wszystko Francuzi. No, Polonia to jeszcze stara. To jeszcze nie przezwycięża swojego wstrętu do polityki. Wszyscy zresztą kandydaci, czy polscy tylko są na wszystkich listach. Nikt nie jest wystawiony przez jakąkolwiek organizację czy zgrupowanie polityczne. Czasami osobiście się dorabiają i nie mają nic do zawdzięczenia otaczającej Polonii. Polonia później się do nich tak w razie potrzeby do nich się przytula, ale początkowo nic nie pomogło im, aby tam się znaleźli.
Czyli jednym słowem, jeżeli ktoś, jakiś przedstawiciel Polonii, czy ktoś z kręgu polonijnego wygrywa w wyborach i zostaje deputowanym, to wtedy Polonia się do niego zwraca.
Do niego się zwraca, ale przedtem to żadnej mowy. Teraz jest dwóch Polaków, jeden nawet, którego ja wprowadziłem do polityki, pan Olszewski, na liście, która będzie wygrana, na liście mera, ale to ja go wprowadziłem osobiście, jak byłem zastępcą mera, czy jeszcze 14 lat temu.
Czyli nie ma... Polonia nie ma jakiejś listy swojej, nie ma takiej tendencji,
żeby... Nie, to pozostało, to jeszcze pokutuje jeszcze z czasów austriackich, gdzie pierwsze przyjeżdżali, że do polityki my nie, to, a później we Francji absolutnie nie można się dowodzić do polityki, bo to polityka to dwie rzeczy. Najpierw nie wolno było, czy nie było wskazane Polakom do polityki się zajmować, bo to nie jest ich kraj. A drugie, wokół getta polskiego, wokół polskości, czy wspólnot polskich, jeżeli ktoś do polityki wszedł, no to mimochodem był mniej w kościele, był mniej tego, więcej miał zajęcia, także to było takim odszczepieństwem od zdradą pewnego rodzaju małego zgrupowania Polonii.
Czyli z jednej strony, jeżeli ktoś się zaangażował w politykę, to na to niechętnym okiem patrzyło otoczenie francuskie, ale też niechętnym okiem otoczenie polskie.
A tak, tak. No oczywiście, to Polacy pierwszym, wszystkie kolonie polskie, takie jak były wielkie miasta, to miały po 60-80% Polaków. Gdzie ci Polacy uznali, że są Francuzami, wzięli swoje ręce zarządy, mogliby język polski finansować, wytworzyłaby się nie tylko wspólnota, ale mniejszość polska, więc Francuzi absolutnie w tym nawet wprowadzili do tego stopnia, że jeżeli się ktoś naturalizował, to trzeba było 7 lat, żeby mógł głosować pełnowartościowym.
Czyli można było otrzymać paszport i obywatelstwo francuskie, ale pełne prawa dopiero po 7 latach.
Tak, tak, tak.
Czyli były naciski ze strony władz francuskich, żeby jednak ta Polonia nie...
Nie, żeby się nie do polityki, nie tego, to było tak. No ale z drugiej strony to było ten nacisk. Nacisk ten harmonizował się z ogólną tendencją, nie powiem getta, ale takiej zgromadzenia takiego twardego jądra Polonii. Bo jeżeli ktoś angażował się w życie francuskie albo w politykę, no to automatycznie odpadał, nie powiem odpadał, został wyklinany, został potępiany.
Przez środowisko polskie, polonijne.
Tak, tak.
A wspomniał pan o czasach austriackich, to sięgamy aż do czasów Habsburgów?
A naturalnie, bo jak Polacy tutaj przyjeżdżali po I wojnie światowej, to przyjeżdżali spod zaborów, gdzie mówili, wy Polacy, wy nie macie nic do gadania, my tu rządzimy, Austriacy, Niemcy i tak dalej.
Czyli to już minęło 100 lat, a jednak pozostał ten typ mentalności.
Tak, to pozostał, to później, to zawsze trzeba 2-3 pokolenia, żeby coś wykorzenić. Teraz już Kongres Polonii nie istnieje, ale to była taka piękna nazwa na wyrost. Kongres Polonii Amerykańskiej, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej dyskutował z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Prezes Kongresu Polonii Francuskiej mógł najwyżej porozmawiać z policjantem najmniejszego stopnia.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Luc Besson, znany reżyser i producent filmowy, zaprezentował po raz pierwszy dziennikarzom, władzom i mieszkańcom podparyskiego Saint-Denis swój ambitny projekt miasteczka filmowego, które ma ujrzeć światło dzienne w maju 2010 roku. Na zaproszonych gości, a było ich około 1000, Besson czekał przy bramie prowadzącej do dawnej elektrociepłowni grupy EDF, głównego producenta elektryczności we Francji. Tam bowiem, w Saint-Denis, o 2 kroki od Sekwany i tuż obok autostrady, powstanie wymagany wymarzony obiekt mający zajmować 6,5 hektara. Prace budowlane jeszcze się nie zaczęły, w opuszczonych halach elektrociepłowni zagnieździły się ptaki, a w deszczowe dni teren przemienia się w rzekę błota. Luc Besson, starannie omijając kałuże, przeprowadził przybyłych do największej hali starej elektrociepłowni, wybudowanej w 1930 roku przez architekta Umbestoka i wśród ogromnych turbin i latającego gołębiego puchu i pierza roztoczył przed nimi wizję swojego filmowego królestwa, którego inauguracja ma się zbiec z inauguracją festiwalu w Cannes. Tutaj, tłumaczył reżyser, prosząc swych słuchaczy o wysiłek wyobraźni, na 300 metrach posadzimy drzewa, przede wszystkim palmy. Po prawej stronie hali będą biura, 10 restauracji, przedszkole i być może szkoła filmowa. A za tymi zardzewiałymi słupami wybuduje 10 planów filmowych oraz garderoby dla aktorów. Każdy będzie miał własną windę i ogródek. W podziemiach na 15 tysiącach metrów kwadratowych składować będziemy dekoracje, tak by można je przetransportować błyskawicznie na plan. W opracowaniu projektu, który w zamyśle Luca Bessona ma być nie tylko spektakularny, ale także bardzo praktyczny i łatwy w obsłudze dla użytkowników, bierze udział spora ekipa techników. Budowa miasteczka filmowego w Saint-Denis kosztować ma 130 milionów euro. Besson, który poznał teren starej elektrociepłowni w czasach, kiedy nielegalnie nakręcił tam kilka scen Leona, nie zamierza jednak angażować w projekt ani swej niebagatelnej fortuny osobistej, ani pieniędzy stworzonej przez siebie spółki Europa Corp. Nazwisko inwestora ma zostać ujawnione w najbliższym czasie. Produkuje się 200 filmów rocznie i jest to rekord na skalę europejską. Francuska kinematografia zatrudnia tysiące ludzi. Paradoksalnie jednak, w odróżnieniu od Brytyjczyków, którzy kolejne odcinki Jamesa Bonda kręcą w studiach Pinewood, Niemców szczycących się posiadaniem berlińskiej Bawarii, czy też Hiszpanów wynajmujących swe studia producentom z całej Europy, Francuzi od lat 60. XX wieku nie mają własnego miejsca, w którym mogliby realizować filmy. Luc Besson wspomina, że by nakręcić Piąty element, musiał wraz z 300-osobową ekipą przenieść się do Londynu. Pociągnęło to za sobą ogromne koszty, nie mówiąc już o perturbacjach rodzinnych, jakie wywołała taka przeprowadzka. W pracę nad filmem włączone są poza tym zwykle liczne małe przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w produkcji sprzętu filmowego. Dla Francji byłoby oczywiście lepiej, żeby takie rzeczy jak na przykład haki do zawieszania reflektorów czy szyny do travelingu produkowane były przez robotników francuskich. Filmowe miasteczko w Saint-Denis będzie miało także za zadanie przyciągać producentów z zagranicy, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Sony, Warner czy 20th Century Fox wydają rocznie w Europie, głównie w studiach czeskich i rumuńskich, od 400 do 500 milionów dolarów. Francja zagranicznym filmowcom ma niewiele do zaoferowania i z gry jest wyłączona. Producenci z Hollywoodu, zaprzyjaźnieni z Luciem Bessonem, a także aktorzy George Clooney, Julia Roberts i Bruce Willis z niecierpliwością więc czekają na maj 2010 roku i otwarcie francuskiego Centrum Techniki Filmowej. Paryż, jego eleganckie hotele, restauracje i sklepy to dla nich mimo wszystko trochę ciekawsze niż kolejna wizyta w Bukareszcie lub Pradze.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Interwencja rezerwy federalnej i innych banków centralnych polegająca na wstrzyknięciu ponad 200 miliardów dolarów w obieg finansowy, by zapewnić jego płynność, nie odniosła trwałego skutku. Na nastroje giełdowe wciąż większy wpływ mają spodziewane dalsze skutki amerykańskiego kryzysu finansowego dla przedsiębiorstw, zarówno w USA, jak i poza nimi, a mianowicie mniejsze zyski, mniejsze środki własne, konieczność deprecjacji aktywów w bilansach i odpisywania rezerw. Niektóre, nawet zdrowe przedsiębiorstwa, już dziś tego nie wytrzymują. Z drugiej strony nieustannie słabnie dolar. Nie tylko w stosunku do euro, za które trzeba już dolara 55 centów, ale także w stosunku do jena. Kurs dolara spadł poniżej poprzeczki 100 jenów, co się nie zdarzyło od 1995 roku. Równolegle do spadku dolara wzrasta cena ropy naftowej. Cena baryłki przekroczyła już 110 dolarów. To jest zaklęte koło. Wobec spadku dolara inwestorzy zabezpieczają się kontraktami terminowymi na ropę, co winduje jej cenę, a wzrost cen ropy, wyrażany w dolarach, skłania inwestorów do lokowania kapitałów w innych niż dolar walutach, przy czym jest to tylko jeden z wielu czynników obecnych tendencji, która na przykład dla strefy euro nie jest tak niekorzystna, jak mogłoby się wydawać. W euro baryłka ropy od początku roku drożała 2 razy wolniej niż w dolarach. Niemniej końca tej wspinaczki nie widać. Na tym tle komentarze do bilansu roku 2007 dla paryskiej giełdy są ostrożne. 40 głównych spółek składających się na indeks CAC 40 wypracowało zależnie od sposobu liczenia 95 lub 97 miliardów euro czystego zysku. Gdyby nie afera z traderem Société Générale, na której bank ten stracił prawie 5 miliardów, byłaby w sumie setka. Można żałować symbolicznego rekordu, ale rekord został jednak pobity. Te zyski są o 5% wyższe niż rok wcześniej. Globalnie górna 40 paryskiej giełdy miała w 2007 roku świetne wyniki. Tylko 3 spółki poniosły straty. Alcatel-Lucent 3,5 miliarda, EADS 0,5 miliarda, STM Microelectronics 300 milionów. Z pozostałych tylko 8 miało zyski mniejsze niż w roku 2006. Skąd więc ta ostrożność w komentarzach? Z 2 powodów. Po pierwsze, zyski netto rosły 2 razy wolniej niż obroty, 5% w stosunku do 10. W konsekwencji marże spółek zmniejszają się po raz pierwszy od wielu lat. Średnia marża operacyjna z 12% do 11,2%, średnia marża netto z 8,1% do 7,8%. Po drugie, wzrost zysków nastąpił głównie w pierwszym kwartale. W drugim były one stabilne. Wszystko to odbije się na dywidendach. W ubiegłym roku przeznaczono na nie, mówimy wciąż o spółkach indeksu CAC 40, 37,8 miliardów euro. W tym roku, mimo zwiększenia zysków, przewiduje się zmniejszenie wysokości dywidend średnio o 10%.
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Żywność, zdrowie, nadzieja. Z tym to tryptykiem na sztandarze firma Monsanto ruszyła, by zbawić świat ni mniej ni więcej. Orwellowskie Ministerstwo Miłości. Prawdziwe hasło w świecie według Monsanto, jak zatytułowany jest nadany 12 marca przez Arte, przerażający dokument o praktykach światowego lidera w produkcji herbicydów i quasi-monopolisty w dziedzinie zmodyfikowanych genetycznie roślin, powinno raczej brzmieć trucizna, rak, samobójstwa. Można je też wyrazić 3 literami GMO, które jednym się kojarzą z nadzieją, drugim z interesem, trzecim z apokalipsą. Monique Robin, laureatka prestiżowej nagrody dziennikarskiej Prix Albert Londres, zbierała materiały przez 3 lata. Zaczęła od paromiesięcznego szperania po milionach stron internetowych. Znaleźć tam można wszystko. Odtajnione archiwa, protokoły rozpraw sądowych, naukowe ekspertyzy. Adwokat doradził jej trzymanie się upublicznionych dokumentów. Potem jeździła po 4 kontynentach, przepytując świadków i protagonistów. Blisko 2-godzinny dokument jest bezlitosny aktem oskarżenia, rozwiniętym szerzej w wydanej równolegle książce. Brak jedynie argumentów strony przeciwnej, ale zarząd Monsanto odmówił komentarzy. Zważywszy na wagę oskarżeń, wolał zapewne schować głowę w piasek. Pani Robin dostała kosza od różnych telewizji bojących się procesu. Jedynie Arte się nie zlękła. Gigant Grand St. Louis w Missouri przedstawia się dziś jako koncern rolniczy, ale przez pół wieku był emblematycznym trucicielem planety. Zawdzięczamy mu takie piękne wynalazki jak olej PCB, który struł 18 tysięcy mieszkańców Anniston w Alabamie, czy tak zwany Agent Orange, potężny defoliant wydzielający dioksyny, który Amerykanie masowo stosowali w Wietnamie ze straszliwymi skutkami dla milionów ludzi, w tym tysięcy własnych żołnierzy. Zawdzięczamy mu również DDT, aspartam czy posilak, bydlęcy hormon wzrostu zakazany w Kanadzie i większości krajów Unii. I nade wszystko najsłynniejszy z herbicydów, Roundup, przynoszący firmie krociowe zyski, przy tym najzupełniej nieszkodliwy i biodegradowalny, jak głosiła reklama. Kłamała jak znud, za co Monsanto skazano przed sądami w Nowym Jorku i we Francji. Lecz gwóźdź programu to rzecz jasna GMO i w tej materii dokument wnosi najwięcej. Monsanto, który przejął pół setki firm nasienniczych, dyktuje dziś swe prawo w 46 krajach świata, kontrolując 90% rynku genetycznie zmodyfikowanych ziaren. Źródeł tej hegemonii szukać należy w zdumiewającej synergii między interesami firmy a polityką administracji USA. Film ukazuje w jaskrawym świetle owe kazirodcze związki. Nie pozostawia cienia wątpliwości dokument relacjonujący wizytę Busha seniora w laboratorium Monsanto, gdy dyrekcja firmy wręcz musztruje ówczesnego wiceprezydenta, domagając się szybszego zezwolenia na testy pod gołym niebem, a senior obiecuje, że pomoże, gdyż jest czempionem deregulacji, czyli zniesienia wszelkich biurokratyczno-naukowych przeszkód. No i pomógł, jak wszyscy jego następcy. Kolejne administracje Bushów i Clintona wspierały bezkrytycznie ofensywę biotechnologii, może dlatego, że w strategii Monsanto ujrzały nowy sposób na kolonizację świata, może dlatego, że były przekupione, zapewne jedno i drugie. Jeśli ktoś sądzi, że kieruje mną zoologiczny antyamerykanizm, to przed formułowaniem oskarżeń niech lepiej posłucha świadków, włącznie z byłymi prominentami z rządu USA i jego agent. Warto choćby posłuchać Jamesa Mariańskiego, kierującego działem biotechnologii w rządowej agencji kontroli FDA, Food and Drugs Administration, który przyciśnięty pytaniami przyznaje, że decyzja o zalegalizowaniu GMO była czysto polityczna, a nie naukowa. Równie budujące są zwierzenia Dana Glicksmana, ministra rolnictwa Clintona, który wcale nie ukrywa, iż był pod nieustanną presją, aby nie formułować przesadnych wymagań odnośnie testów i ekspertyz, jakim winno się poddać transgeniczne wynalazki. To też nie poddawano ich prawie wcale, a liczni naukowcy podważający propagandę Monsanto stawali się przedmiotem szykan i dyskryminacji. Firmie Monsanto udało się infiltrować wszystkie instancje decyzyjne. Dość powiedzieć, że inspiratorem absolutnie liberalnej reglamentacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych, która jest odtąd Biblią nie tylko w USA, lecz i dobrym słowem dla reszty świata, jest niejaki Michael Taylor, najprzód adwokat Monsanto, potem członek rządowej FDA, odpowiedzialny za biotechnologię, a następnie z powrotem w Monsanto jako wiceprezes. Trudno lepiej zilustrować ideę korporacyjnego terroryzmu, o jakim mówią alterglobaliści, niż czyni to ów dokument. To nawet nie o zdrowie czy o żywność chodzi w pierwszym rzędzie, lecz o demokrację, autonomię, tradycję, życie jako takie. Entuzjaści GMO i tak zwani przemądrzali realiści twierdzą, że transgeniczna żywność to jedyny ratunek dla przeludnionej planety. Nie wdają się w naukowe polemiki z braku kompetencji, lecz zalecam entuzjastom nieco uważniejsze przyjrzenie się temu, co jest niemającym bodaj precedensu, jeśli wyłączyć pół wieku kłamliwej propagandy przemysłu tytoniowego, przedsięwzięciem dezinformacji, manipulacji, politycznej korupcji i zastraszania lub przekupywania naukowców.
RFI Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Na 78. salonie samochodowym w Genewie pokazano wiele nowości. Wszystkie firmy samochodowe na całym świecie prześcigają się wręcz w tym, aby swych klientów czymś zaskoczyć, coś nowego wprowadzić do swych klasycznych na ogół modeli, które klienci ci mogą nabyć w salonach samochodowych u dealerów. Genewa, Frankfurt i Paryż w Europie, Seattle i Detroit w USA czy New Delhi w Azji to targi samochodowe, na których trzeba być obecnym, trzeba tam wystawiać. I na ogół wszystkie firmy samochodowe tam są, nawet te najmniej znaczące. Prawdziwą furorę podczas genewskiej wystawy samochodowej zrobił wystawiany tam prototyp samochodu, który jeździ nie tylko po twardej powierzchni, ale także pływa w wodzie. Taki samochód Jamesa Bonda. Wystawiany on jest przez Szwajcarów pod nazwą Scuba. Poza tym mamy tam znowu samochody bardzo ekologiczne i tanie. Takie jak omawiany już przez nas przed paroma miesiącami indyjski Tata. A tak przy okazji dodajmy, że indyjski miliarder, właściciel Taty, Rajan, wyraził podczas genewskiego salonu chęć zostania ważnym akcjonariuszem włoskiej bardzo ekskluzywnej firmy Ferrari. No, pożyjemy, zobaczymy. Francuska firma Renault przedstawia wersję sportową modelu Twingo, Twingo RS lub inaczej Twingo F1 R28. Dacia, rumuńska filia Renault, wystawia na salonie w Genewie kolejny model oszczędnego samochodu Sandero, który ma być młodszym bratem odnoszącego wielkie sukcesy w całej Europie modelu Logan. Sandero ma być produkowany w fabryce rumuńskiej w Pitești. Jak twierdzi jedna z dyrektorek firmy, Beatrice Fusche, Dacia chciałaby stać się prawdziwą, uznawaną na całym kontynencie europejskim firmą produkującą samochody. Proszę sobie wyobrazić, że do światowej walki o klienta podłączył się także norweski producent samochodów. Wystawia on w Brukseli całkowicie elektryczny model Sync, produkowany w nowo powstałej fabryce samochodów w Aurskog pod Oslo. Firma ma na niego już 10 tysięcy zamówień. Sync podczas jazdy wydala do atmosfery zaledwie 60 gramów dwutlenku węgla na kilometr. Podobnie jest z posiadającym całkowity napęd elektryczny modelem Nissan Piwo, który przedstawił podczas salonu w Genewie dyrektor naczelny firmy Renault, Carlos Ghosn, jako że Renault i Nissan to jedna spółka. Ciekawy jest też model nowy Citroena, Citroen Cactus. Parę słów trzeba też powiedzieć o nowym modelu Lancia Delta. W spoty reklamowe tego modelu zaangażowała się nawet pierwsza dama Francji, Carla Bruni Sarkozy. Być może właśnie to ściąga, twierdzą dziennikarze, wielkie tłumy na stoisko Lanci. Według wstępnych kalkulacji przedstawiany nowy model Lanci ma kosztować we Francji zaledwie niecałych 16 tysięcy euro. Przy cenie baryłki ropy naftowej przekraczającej 100 dolarów należy wspomnieć o oszczędzających zużycie paliwa oponach, też wystawianych w Genewie. Nowe opony francuskiej firmy Michelin o nazwie Energy Saver pozwalają na oszczędności prawie 20% w zużyciu paliwa. Zakładając te opony na prowadzony przez nas samochód, zmniejszamy także ilość wypuszczanego do naszej atmosfery CO2.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Polskie Radio dla Zagranicy. Mija tydzień. Gośćmi Polskiego Radia dla Zagranicy są dzisiaj Ryszard Bugaj i Rafał Ziemkiewicz. Wspólnie będziemy mówić o najważniejszych wydarzeniach politycznych, ale nie tylko politycznych, ostatnich dni. Rozpoczynamy od tego, co miało być sprawą bardzo prostą, no ale okazało się sprawą bardzo skomplikowaną. Chodzi o ratyfikację traktatu lizbońskiego. Sejm wydawało się, że będzie do tego aktu gotowy. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość, które samo ten traktat negocjowało, a przynajmniej jego liderzy, prezydent Lech Kaczyński także, mówiło jeszcze niedawno, że jest to wielki sukces. No a teraz chce, by dołączyć do tej ustawy ratyfikacyjnej preambułę, w której podkreśla się suwerenność Polski. O co w tej sprawie tak naprawdę chodzi? Czy problemem jest Karta Praw Podstawowych? Ryszard Bugaj.
Ja myślę sobie, że to, co tu jest ważne, to jest rzeczywiście suwerenność, natomiast niekoniecznie o to chodzi w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwości. Ten traktat wcześniej przygotowany rzeczywiście przez ekipę pisowską, jeśli mogę tak powiedzieć, przez braci, jednej rzeczy z całą pewnością nie podjął, mianowicie nie podjął kwestii niezależności polskiego prawa konstytucyjnego, bo w poprzednim traktacie konstytucyjnym takiej deklaracji nie było. Moim zdaniem w tym dokumencie, którego nikt przy zdrowych zmysłach w ogóle przeczytać nie może, jeżeli nie jest zawodowym adwokatem, też tego nie ma. A praktyka Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest taka, że ona nie pozwala twierdzić, że nasze prawo konstytucyjne jest ponad uregulowaniami Unii, więc problem istnieje, ale ten problem powstał znacznie wcześniej i nie można go rozwiązać poprzez, moim zdaniem, tę deklarację.
Ale ja, szczerze mówiąc, gdy przysłuchiwałem się echom, no bo nie byłem na miejscu, podobnej dysputy parlamentarnej w Londynie, no to bardzo podobne argumenty padały właściwie za i przeciw, Rafał Ziemkiewicz.
To jest rzeczywiście kwestia nie do końca wiadomo jak rozstrzygnięta, bo istnieje spór prawników, którzy jedni twierdzą, że traktat nie daje podstaw Trybunałowi do, tak powiem, wywyższania się, a inni tam pokazują pewne sformułowania, które dają. Tylko, że po pierwsze to, co obserwujemy teraz z zażenowaniem, myślę, w polskim parlamencie, to jest ewidentnie rozgrywka partyjna i tutaj nikt nawet nie próbuje mówić, że chodzi o dobro Polski.
A próbuję.
Po drugie, no to może próbuję, ale nie przekonująco, szczerze mówiąc, bo ja ciągle słyszę jakieś takie. Natomiast sytuacja jest taka. Traktat został wynegocjowany, podpisany przez, jak to słusznie się dzisiaj wypomina, właśnie braci Kaczyńskich, znaczy przez Lecha podpisany, chyba negocjowany przez nich obu. Różne to były wieści. I teraz wybór jest taki. Albo ratyfikujemy to, cośmy sami podpisali, zgodnie z obietnicami, bo cieszono się, że weszły, znaczy euroentuzjaści cieszyli, że weszły do Sejmu tylko partie, które zapowiadały, że będą ratyfikować ten traktat, albo przewracamy stolik i go nie ratyfikujemy. Natomiast zmiany już po prostu realnie możliwości nie ma. No to dopisywanie sobie jakichś preambuł, to tak jak się by podpisało umowę z bankiem, a potem w domu se na niej coś długopisem dopisało. Akurat proszę mi pokazać, kto uzna, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Zawracanie głowy.
No ale konsekwencje takiego wywrócenia stolika mogłyby być dla Europy no nieobliczalne.
Są poważne. Dla Polski też.
Ja się mniej o Europę martwię. Bardziej się martwię o to, że rzeczywiście wywrócenie tego stolika nie może być bezkarne. Dla Polski. Opinia o Polsce to jest sprawa bardzo praktyczna w Unii Europejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami, więc jeżeli ta żaba została już ugotowana, to obawiam się, że trzeba ją zjeść. Natomiast mam wątpliwości, czy należało ją ugotować, czy w trakcie przygotowań traktatu lizbońskiego Polska nie powinna postawić sprawy właśnie co najmniej kwestii tego, że polska konstytucja nie może podlegać regulacjom, które są z nią sprzeczne.
No Paweł Zalewski właściwie wydaje mi się jest tym człowiekiem, którego trzeba tu przypomnieć, bo za zadawanie takich pytań został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości, więc obecnie prezes Kaczyński powinien się do niego udać i pocałować go w rękę albo inne miejsce, które wskaże z przeprosinami po tym wszystkim, co powiedział przez ostatnich parę dni.
Rafał Ziemkiewicz, Ryszard Bugaj. Kolejny temat na dziś. Wizyta w Polsce prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko. No i mówimy o NATO. Mówimy o NATO. Prezydent Lech Kaczyński oświadczył po spotkaniu z prezydentem Ukrainy, że Polska popiera włączenie Ukrainy do planu działań na rzecz członkostwa w NATO. Z kolei prezydent Wiktor Juszczenko powiedział, że Polska ma niezwykłą misję we wsparciu starań o włączenie Ukrainy do planu działań na rzecz członkostwa NATO. No dużo słów, tylko że wydaje mi się, że my to z całą pewnością byśmy chcieli, by Ukraina była w NATO. Natomiast politycy ukraińscy i społeczeństwo ukraińskie w tej materii jest bardzo podzielone i chyba wiele tutaj zdziałać nie możemy, Rafał Ziemkiewicz.
No, Polacy też nie zawsze byli tacy zgodni jednomyślni w różnych sprawach. Ja myślę, że też wiele wpływ na postawę społeczeństwa ukraińskiego ma to, jak widzą, jak te ich starania są odbierane. Jaka jest tutaj stąd opinia, że Polska ma rzeczywiście rolę do odegrania jako taki promotor Ukrainy, bo nam po prostu na tym bardzo zależy i powinniśmy wszelkie działania robić, żeby Ukraina była w strukturach zachodnich. Natomiast no troszkę żeśmy to ostatnio zaniedbali, więc cieszę się, że ta wizyta jest okazją, żeby troszkę sprawy polsko-ukraińskie poprawić, choć też istnieje pewna niezborność, no bo z jednej strony, bo akurat mówimy o NATO, ale generalnie jeżeli chcemy Ukrainę wciągać do Europy, no to sami się powinniśmy w tej Europie jakoś zakorzeniać. Natomiast jak jednocześnie jest draka o traktacie lizbońskim, no to właśnie, jak mówię, tutaj nie bardzo właściwie wiadomo, co Polska postrzega nas z zewnątrz jako całość, czego chce.
Ryszard Bugaj?
Myślę, że dobra polityka zagraniczna to jest taka, która równoważy pewne zasady pryncypialne i pewne reguły realpolitik. I w sprawie Ukrainy jest to bardzo trudne. Z jednej strony oczywiście my jesteśmy żywotnie zainteresowani i myślę, że nasza historia wszystko usprawiedliwia, żebyśmy byli rzecznikami Ukrainy. Z drugiej strony jednak powstaje pytanie, czy my nie jesteśmy w sytuacji żaby, która podstawia nogę tam, gdzie konie kują. To znaczy, czy nasza skuteczność może być w ograniczonym zakresie chociażby istotna i czy ten usilny, powiedziałbym, nacisk na przykład na to, by Ukrainę wprowadzić do Unii, nie zniechęci do nas niektórych partnerów europejskich, którzy, co tu dużo mówić, wcale Ukrainy w Unii nie chcą.
No ale skoro właśnie, skoro nie ma takiego jednoznacznego zaproszenia ze strony NATO, że chodźcie do nas, mamy dla was jakieś propozycje, widać, że takiego zaproszenia nie będzie, a spodziewała się go jeszcze nie tak dawno Ukraina. To czy dobrze jest, że my w ogóle jeszcze głośno o tym rozmawiamy, w sensie prezydentów obu państw?
Ale nie będzie też odmowy. To po prostu piłka jest w grze. No.
Będzie odmowa, tylko nie wprost.
Polityka nie polega na tym, żeby spełniać oczekiwania innych, tylko żeby w miarę możliwości zrealizować swoje aspiracje. I oczywiście, że to, że są państwa, którym jest to nie na rękę, a są rzeczy, które nam są nie na rękę. I trzeba to wszystko jakoś utrzeć tak, żeby ten, przepraszam za słowo, konsensus koniec końców osiągnąć. I myślę, że póki piłka jest w grze, to my grać powinniśmy i starać się wygrać.
No, ale trzeba mieć dobrą kondycję,
znaczy,
do tego
myślę,
meczu.
Że taki kraj jak Polska stoi zawsze przed wyborem, na której pozycji w tej grze grać najostrzej. No i to jest wielkie pytanie, czy najostrzej powinniśmy grać w przypadku Ukrainy. Ja mam w tej sprawie, nie kryję, że pewne wątpliwości, chociaż jak powiadam, nie powinniśmy Ukrainy zostawić, powinniśmy z poparciem dla Ukrainy wytrwać w tym poparciu dla Ukrainy, ale bez złudzenia, że my to rozstrzygniemy.
Rafał Ziemkiewicz, Ryszard Bugaj. Ostatni temat na dziś. Rzadko o tym mówimy, no ale dziś odchodzimy od polityki. W Wielkiej Brytanii, w Londynie, zmarł Antoni Pospieszalski, jeden z ostatnich żyjących jeszcze cichociemnych, a więc wspaniałych ludzi, którzy w czasie wojny, będąc w wolnym kraju w Wielkiej Brytanii, przeszli specjalne szkolenie, zostali zrzuceni do Polski, by tutaj wspaniale za Polskę walczyć w podziemiu. Wielu cichociemnych zapłaciło za to cenę najwyższą i pytanie następujące. Teraz, gdy oni odchodzą, już prawie wszyscy odeszli na ostatnią wartę. Czy my, współczesne pokolenia, potrafiliśmy wykorzystać ten ogromny kapitał, który oni nam dali, tę wspaniałą spuściznę dla dobra współczesnej Polski? Ryszard Bugaj.
No jest oczywiście wielki problem, moim zdaniem, tego, co można by powiedzieć z świadomością dziedzictwa historycznego polskiego i z całą pewnością nie jest z tym dobrze i z całą pewnością z roku na rok jest z tym coraz gorzej właściwie. Ja tego doświadczam ucząc studentów. Wszyscy o tym dowiadujemy się z różnych sondaży opinii publicznej. No i jest wielkie pytanie, co można w tej sprawie zrobić. Ja bym powiedział, na pewno w tej sprawie nie powinniśmy się zdecydować na taki bardzo pragmatyczny ruch, jeżeli chodzi o wykształcenie. Powinniśmy ocalać wykształcenie jednak humanistyczne, minimum wiedzy o historii polskiej, która powinna być ważną misją szkoły.
Rafał Ziemkiewicz, trudna sprawa z tą historią, bo PRL swoje zrobił, ale z drugiej strony czas też jest nieubłagany.
Nie, no PRL-owi się nie udało tego, co zrobił, natomiast rzeczywiście trudno być zadowolonym z tego, co zrobiła III Rzeczpospolita, bo za bardzo tu może zapanowało takie z różnych przyczyn takie wybierzmy przyszłość, takie jakieś odwracanie się, twierdzenie, że właściwie to wszystko, ta nasza polskość to jest przeszkoda w byciu Europejczykami. My mamy takie fale w swojej historii, kiedy się tam mniej lub bardziej sobą interesujemy i myślę, że no, trzeba dopiero, na razie jest tak, że trzeba dopiero, żeby jakiś Amerykanin napisał o polskiej historii, to wtedy Polacy dostają szału z radości i wykupują 200 tysięcy nakładu. Ja myślałem akurat o tych Amerykanach, co o Dywizjonie 303 napisali, bo to bardziej, więc jakby powstała książka o cichociemnych napisana przez Amerykanina, to pewnie była fantastycznym bestsellerem i również o samym świętej pamięci panu Pospieszalskim, bo to niezwykle barwny życiorys rzeczywiście. Ale no sądzę, że tak powoli z tego, co się orientuje w środowiskach artystycznych, medialnych, tak powoli dojrzewa świadomość, że to jest wspaniały do odtworzenia jakby mit współczesny, a taka praca przed nami jest sformowana.
zdefiniowania na nowo właśnie, co to jest polskość, co to znaczy być Polakiem. I mam nadzieję, na razie mogę mieć tylko nadzieję, że to nastąpi.
Oby. Rafał Ziemkiewicz, Ryszard Bugaj i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych, ale nie tylko politycznych wydarzeń ostatnich dni. Dziękuję panu bardzo.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia. Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.